patrząc z oddali na dobrze funkcjonujące klasztory z prosperującą gospodarką i zorganizowanym życiem liturgicznym, można by sądzić, że w tym niespokojnym od początku świecie mniszym zapanował wreszcie jakiś ład i porządek. Ale tak nie było. Opactwa traktowano jako własność prywatną, a bardziej energiczni fundatorzy mieszali się we wewnętrzne sprawy klasztoru, usiłując decydować niemal o wszystkim. Życie zakonne stawało się zwolna instrumentem przetargu w rękach możnych, tracąc przez to swój właściwy charakter. Ta niezdrowa sytuacja, jaka wytworzyła się w X i XI wieku, nie była tylko bolączką klasztorów. Głęboki kryzys dotknął w tym czasie prawie wszystkie dziedziny życia kościelnego. O solidną odnowę krzyczało wszystko. Aby sprostać tym potrzebom, papieże XI stulecia, poczynając od Leona IX, podjęli zakrojone na szeroką skalę reformy zwane gregoriańskimi od imienia energicznego Grzegorza VII. Reformy te, jedne z najbardziej ambitnych i doniosłych w całej historii chrześcijaństwa, miały na celu autentyczne odrodzenie życia religijnego i objęły w sumie całokształt działalności Kościoła. Decyzjami administracyjnymi usiłowano zaprowadzić porządek w życiu obyczajowym kleru, podnieść jego poziom intelektualny i rozbudzić zainteresowanie sprawami bożymi. Dalej, konieczną rzeczą okazało się wyplenienie świętokupstwa, które bujnie szerzyło się, szczególnie przy obsadzaniu stanowisk kościelnych. Trzeba było też w końcu ukrócić możnowładców świeckich, którzy na własną rękę podejmowali decyzje należące wprost do kompetencji osób duchownych. Oprócz zakrojonych na szeroką skalę reform, odruchową reakcją na sformalizowanie i uprzedmiotowienie życia zakonnego były objawiające się tendencje powrotu do pierwotnej idei monachizmu, co uwidoczniło się w próbach podejmowania różnych form życia eremickiego. Jednym z tych, którzy ten ruch zapoczątkowali, był zmarły w roku 1027 święty Romuald, zasługujący w pełni na tytuł patriarchy pustelników Kościoła Łacińskiego. Była to wśród licznych włoskich eremitów postać niezwykle barwna. Jego żywot opisał jeden z najbardziej wykształconych ludzi epoki, Piotr Damiani. Święty Romuald pochodził z rodziny książąt rawejskich. Jako młodzieniec wstąpił do klasztoru świętego Apolinarego pod Rawenną, ale szybko go opuścił, zrażony panującymi tam stosunkami. Chcąc jednak pozostać wierny ideałom monastycznym, prowadził życie pustelnicze w eremach, które co jakiś czas zmieniał, pozostawiając na miejscu grupkę swoich uczniów. Tradycja mnisza zawdzięcza mu powstanie dwóch kongregacji utworzonych wokół eremów Fonte Avellana i w Camaldoli w Toskanii. Na pierwszą z nich duży wpływ wywarł swoją osobowością Piotr Damiani. Jego dzieła dają nam wgląd w życie pustelnicze oraz w atmosferę modlitwy i umartwienia, jaka tam panowała. Od drugiego eremu w Camaldoli wywodzi swą nazwę zakon Kamedułów. Historia eremitów, którzy w swej tradycji nawiązują do programu świętego Romualda, nie jest łatwa do prześledzenia. Po pierwsze dlatego, że na przestrzeni dziejów grupy pustelników raz łączyły się sobą, innym razem się rozchodziły lub powstawały nowe, zależnie od programu i okoliczności. Po drugie, ubogie życie tych skromnych mnichów nigdy nie miało aspiracji do uzewnętrzniania się, a tym bardziej do pozostawiania po sobie jakichś źródeł pisanych. Kameduli nie stworzyli o sobie literatury. Ich życie polega na realizowaniu programu zawartego w słowie mnich, czyli tego, który poświęcił się wyłącznie Bogu. Dokonuje się to w ciszy i w odosobnieniu, którego skrajnym przejawem jest tak zwana rekluzja, czyli zamknięcie się czasowe lub dożywotnie. Duchowi synowie świętego Romualda znani są także na ziemiach polskich. Pięciu pierwszych, którzy tu przybyli za czasów Bolesława Chrobrego, zasłużyło sobie na miano męczenników. Natomiast ich nowsza historia rozpoczęła się w XVII wieku na Bielanach pod Krakowem i trwa do dnia dzisiejszego.